pytanie, czy przelacie z miasta wodnym kościół Palaszy w punkcie drugim, zaopiniowanie materiałów sesyjnych w punkcie trzecim, sprawy bieżące. Temat do Palaszy zrodził się w ubiegłym roku, kiedy to praktycznie cała Polska żyła tym tematem i była nim pochłonięta i bardzo wszyscy do tego emocjonalnie podchodzili w trosce o zdrowie naszych dzieci i naszej młodzieży. Myślę, że w ciągu tego roku nastąpiły takie zmiany prawne, że temat ten poniekąd jest zdezaktualizowany. Jedyny sklep, który był w Czeladzi, został zlikwidowany. Na pewno wpłynęło to na, że tak powiem, ograniczenie w dostępności takiej bezpośredniej tych środków odurzających. Temat ten był poruszany miesiąc temu na Komisji Bezpieczeństwa pod przewodnictwem pana Konderaka. Było spotkanie z psychologami w szkołach, ze Strażą Miejską, z policją. Nikt nie zgłaszał przypadków, żeby nadal taki proceder był uprawiany, czy żebyśmy mieli jakieś zgłoszenia dotyczące tego tematu. Sam materiał, z którym się dokładnie zapoznałem, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, profesjonalnie i rzeczowo przygotowany. Postarałem się także wejść na podane tutaj strony internetowe. No i rzeczywiście na tych stronach internetowych to ten, kto chce sobie coś zamówić, to naprawdę ma wybór taki jak w hipermarkecie. I jedyne ograniczenie to, że musi poczekać tam 3 czy 4 dni, zapłacić 4 euro za dostawę, chyba że zamówi towar powyżej 400 zł, to wtedy ma dostawę za darmo. Także myślę, że kto z młodzieży będzie chciał sięgnąć po te środki, to my go przed tym nie uchronimy i to zrobi. W tej chwili plaga jest na Słowacji i w Czechach, bo tamte społeczeństwa z tym walczą, bo część tych właśnie sklepów i tych hurtowni znajduje się tam.
Skończą
współpracę,
gdzie indziej.
Także jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, czy jakieś swoje przemyślenia w tym temacie, to proszę o zabranie głosu.
Chciałem Panią Burmistrz pytać, czy jest akcja taka profilaktyczna, chodzi mi o rozmowy z młodzieżą, o świadomość, z czym to się wiąże.
Cały czas na bieżąco, dlatego z programu towarzyszy umówiono cały czas na bieżąco, zawsze to tak od szkoli i jak zawsze pod koniec roku teraz związany z nas spotykami, dopalaczami, do spotkania, seminaria.
Czy tam ktoś oprócz pedagogów ma, powiedzmy, prelekcje, czy są proszeni na przykład policjanci?
To już zależy od szkoły, jak jest zapotrzebowanie, jak chcą, tam jest. Albo dopraszają policjantów, albo specjalistów, za których my płacimy z tego programu na to, ale to jak mówię, to zależy od zapotrzebowania, są spotkania z pedagogami szkolnymi. Wiem, że teraz będą takie zajęcia warsztatowe.
Czy ten program obejmuje wszystkich uczniów i tylko w gimnazjach, czy również sięga do szkoły podstawowej?
Ja mówię, to wszystko zależy od tego. My nie narzucamy szkoły, bo to szkoła wie, co im jest potrzebne i nie
odjeżdżamy. Czyli pedagog mówi o zakresie, powiedzmy, takich informacji dla uczniów.
Na terenie Czeladzi nie było.
Nie było.
Nie było tak.
katolickie na zeszły rok na 8600 plantacji, które policja odnotowała, to było 4500 na ulicy, a w szkołach podstawowych wszystkich gimnazjach było aż 77, w szkołach średnich 16.
Ale to całe
województwo?
Na terenie Czeladzi nie było?
Na terenie Czeladzi nie było. Także na razie jest spokój. Przynajmniej nie jest odnotowane, bo...
Czy ten proceder, powiedzmy, nie ma miejsca gdzieś poza szkołą, czy są takie przypadki, czy wiemy o takich, bo pewnie to jakoś działa, no ale możemy nie mieć możliwości, żeby to nadzorować i kontrolować i wyjść. Może jeżeli nie było, to dziękuję.
Czy jeszcze jakieś pytania?
Osobiście prosił pana komendanta, żeby to, co może, żeby powiedział, a to, co nie może lub będzie mógł, to wyłączymy, jeżeli są rzeczy, które nie powinny być nagrane. Ponieważ współpracujecie cały czas z policją i to, że nie ma tam na dzień dzisiejszy tak zwanych żadnych osób czy żadnych punktów dotyczących czy dopalaczy, czy narkotyków, to jeszcze nie świadczy o tym, że nie prowadzicie wspólnie różnych tam spraw operacyjnych, które by nam bliżej te rzeczy przekazały, bo jak sami mówicie, że na terenie szkoły nie ma, ale nigdy nie jest powiedziane, czy nie ma poza szkołą, czy nie ma w określonych miejscach, czy nie ma na imprezach jakichś tam widowiskowych i tak dalej, i tak dalej. Co pan byłby uprzejmy powiedzieć do nas, jako do komisji, czego by pan oczekiwał od nas, jak pan to widzi?
Jeśli chodzi o dopalacze i narkotyki, praktycznie mówiąc w tym pierwszym sformułowaniu, że dotychczas nie było i u nas przypadku handlu dopalaczami od zamknięcia tam tego sklepu na rynku. Za wiele nie można dodać. Kwestia, jeżeli ktoś będzie chciał się zaopatrzyć w te dopalacze czy narkotyki, to zrobi. Tutaj jest największa rola rodziców, którzy muszą obserwować swoje dzieci. Policja w ubiegłym roku na terenie Czeladzi nie odnotowała takiego przypadku, to jeszcze raz powtarzam. Natomiast nikt nie jest w stanie zagwarantować, że tego na imprezach zamkniętych nikt nie robi. Tym bardziej, że tak jak pokazałem, te strony internetowe są ogólnie dostępne. Można to wszystko zakupić z dostawą do domu. Co tutaj jeszcze mogę dołożyć? Nawet nie potrzeba korzystać ze stron internetowych. Tutaj mamy wśród nas lekarza, także może potwierdzić, że to, co jest bez recepty w aptece dostępne, to działa dokładnie tak samo. Bardzo mocno reklamowany środek sesja, praktycznie mówiąc, też można traktować jako dopalacz. Jest kwestia tylko młodzież, szczególnie w okresie sesji egzaminów, stosuje te środki takie pobudzające, żeby lepiej przyswajać, lepiej się uczyć. Jest kwestia tylko tego, żeby po zakończeniu sesji, po zakończeniu egzaminu tego już dalej nie robili. No to jest sesja, to jest taki, no tam składa się, ta sesja to na magnet, kofeinę,
w radio.
No plus do tego wszystkie preparaty z etytyną, środki na kaszę. Także spektrum jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ktoś jest chętny, no to sobie weźmie byle jakiś atrat czy z ziołami znajdującymi się na terenie naszego kraju, pójdzie sobie i nazbiera to, co będzie potrzeba, czy zioła, czy grzybki. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie. Tutaj jest rola rodziców. No i tych, którzy się z młodzieżą spotykają, żeby obserwować, czy coś się nie zmienia. A policja jest od egzekwowania prawa. Leczyć z tego są pedagogowie.
szkoły.
Nie oblaczenia.
Policja tylko w
prewencji. Nie, a szkoły,
rodzica w prewencji. Tak, tak. A oblaczenia są psychologii lekarzy, także że tutaj to policja do tego straż miejska nie ma. No najgorsze jest to, że prawo zostało tak skonstruowane, nasze, że te tak zwane dopalacze to w tej chwili są środki zastępcze. Zakazane jest wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu. Natomiast nie jest zakazane spożywanie, nie jest zakazane posiadanie. Także jak ktoś otrzyma, to to może nic się do to nie zrobi. Tak to wygląda, jeśli chodzi o karanie za to, to tutaj jest rola inspektora sanitarnego. Także że za wprowadzanie są kary finansowe. W kodeksie karnym odnotowane jest to w ten sposób, że jakikolwiek czyn pod wpływem narkotyków, czy niezależnie od ilości, bo nie mamy podanej bariery, o ile się zaczyna z tych środków psychotropowych, zawsze jest czynem karalnym. Jeśli chodzi o młodzież, no to w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wszystko, co dotyczy młodzieży, jeżeli młodzież popełnia czyn karalny, tego się nie zgłasza, samemu się naraża na zgodnie z artykułem na karę. No tyle można powiedzieć. Policja prowadzi swoje czynności obserwacyjne. Na razie całe szczęście nie ma wyniku w formie skierowania pacjentu do nieletnich.
Czyli podsumowując, nie jest źle, ale musimy być cały czas czujni.
Oczywiście nie jest źle i co najważniejsze, byłem na szkoleniu z panią prowadzącą właśnie sprawy na narkotyków w województwie katowickim. I komisarz powiedziała krótko, że najważniejsze nie jest pobudzać ciekawości młodzieży, żeby ich tym nie zaciekawiać. Czyli prewencja to nie żadne pogadanki, bo były takie przypadki, że są różnego typu stowarzyszenia i przyjeżdżają do szkół i proponują na przykład prowadzenie prelekcji. Czyli był taki przypadek, że przyjechali z próbkami narkotyków. Pani dyrektor się zapytała, czy zadzwoniła na policję, czy mogą. Oczywiście, że mogą, no i tam się lekko zaczęli, od razu chłopcy wjechali do szkoły, zabrali całą lekcję. Także najważniejsze jest nie budzić ciekawości wśród młodzieży, bo niewiedza jest najlepszą obroną. No i obserwować młodzież. Nie budzić ich, żeby nie wiedzieli, co to jest.
Ale jak telewizja pokaże program dopalacza, to już dużo osób wie. No, internet tak samo i myślę, że myślenie o tym, że jak nie będziemy mówić, to będzie może lepiej, to nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. No faktycznie pedagogi czuwają i wiedzą, jakie są potrzeby, czy takie przypadki miały miejsce i oni wiedzą, jaka grupa powinna być objęta akurat powiedzmy, tak.
To jest przede wszystkim partnerstwo między dziećmi, rodzicami i pedagogami. Także czy kwestia rozmowa, jeszcze raz rozmowa i obserwacja.
A w ogóle a propos dopalania narkotyków, to mam taka historyjka tylko. Moja osobista. Parę lat temu kupiłam nasiona do domu tańczącej roślinki. To byli ten metodem sezonu. Ona raczej była ci nieodpowiedzialna. Bardzo też odpada i chłana. Okazuje się, że to ja była
jakości nasiona są sprzedawane w sklepach internetowych. jako oni to też nazywają jako kolekcjonerskie egzemplarze, tam są takie paczuszki po 4-5 nasion, to jest rozsyłane po całej Europie, tak. Jeżeli ktoś chce, na pewno znajdzie, nie ma problemu.
Ale było gdzieś ostatnio, chyba nie wiem czy w telewizji, że w półwinny kanarek, że kilkunastoletni chłopczyk w pokarmie dla kanarka wygrzewał sobie nasionka i wyhodował.
Przecież konopie to jest typowa karma dla ptaków, to zawsze się kupowało i to zawsze była mieszanka dla ptaków. Kto trzymał kiedyś ptaszki, to wie, że tego jest mnóstwo i różne rzeczy tam są, konopie też.
Czy w sklepach to się nazywa w Holandii coffee shopy, tak? Coffee shopy. Można oficjalnie kupić marihuanę w różnych postaciach. Ciasteczka, papieczka, tytoń do palenia.
Niepełnoletniej, która wydaje się być pod wpływem środków jakichś odurzających. Jaka jest procedura? Czy odwołujecie Państwo do rodziców, czy kontaktujecie się z rodzicami, czy to są tylko straszaki? Bo kiedyś pokazywali, nie wiem jaka to gmina, że wprowadzili obowiązek dołożenia takiego dziecka do rodzica, żeby rodzic był poinformowany, że jego dziecko w tym dniu jest pod wpływem jakichś środków odurzających. No, pewnie rodzic będzie mógł ustawić, jak będzie chciał, zrobić szybko badanie. I jest to no, też jakiś rodzaj prewencji i jest to wspomaganie rodziców i opiekunów w szkole.
Trudno ocenić, pod jakimi środkami, pod wpływem jakichś środków jest młodzież, no ale jeżeli młodzież pali, nasza młodzież ma dzieci, no to pali, czy spożywa napoje, czy jest taka niewyraźna, to zasady zawsze są przekazywani policji i o tym jest są informowani rodzice. Z tym, że rodzice reagują na to w różny sposób. Jedni przyjmują to jako podziękowanie za sygnał, a inni jeszcze z wielkimi pretensjami czegoś i przepiany dzieciaków. Także rodzice też są różni.
No,
ale
tego nie unikniemy. Ale są wśród nich tacy, którzy reagowali. No, gdyby mnie policja dziecko odwiozła, to pierwsze co to poszłabym zrobić badanie. I nie słuchałabym jej, czy prawda, czy nieprawda. A tutaj, jeżeli policja poinformuje listownie za kilka dni, to dziecko mi powie, że to jakaś bzdura, że to tamten był, a mnie zgarnęli.
My odchodzimy, że my przekazujemy, jeżeli nie ma innych poważniejszych rzeczy, tylko tam zwykłe palenie, czy niestosowne zachowanie nieletnie, to to przekazujemy. Tak jest najlepiej, no chyba, że jest coś na broją mocniejszego, no to w tym momencie przekazujemy policji. Policja dalej robi swoje czynności.
Myślę, że...
Dziękuję.
Co na zakończenie?
Panie prezydencie, według Pana nie należy robić prelekcji i nie należy budzić ciekawości. Czyli idziemy w odwrotną stronę niż przy normalnych rzeczach. I według Pana, według tego, co Pan jedzie na różne tam sympozja takie czy inne, uważa się, że nie budzić ciekawości, nie robić prelekcji, nie pobudzać umysłu dziecka, po pierwsze, tak? Ja tak według tak to zrozumiałem.
Tak, nie pobudzać ciekawości, natomiast informować o skutkach. Przede wszystkim o skutkach, jakie przynoszą skutki dla zdrowia i jakie przynoszą prawdy.
Tak. Druga rzecz, to interesuje mnie, powiedział Pan, no, w ustawach jest luka, posiadanie dopalaczy, nic się nie dzieje. Jaki jest problem, żeby Państwo jako straż, jako Pan, jako swoja ekipa, żeby wstawiła jeden czy drugi wniosek na Radę Miejską i żeby to poszło do biur poselskich, żeby ci posłowie zaczęli działać. No nie dalej, jak od tamtego dnia mamy posła urzędnika nawet w naszym urzędzie, posła budkę, który będzie, do którego będziemy mieć najbliżej. Pan będzie siedział tam koło niego i te wszystkie sprawy możemy poprzez biuro poselskie jego, poprzez posła możemy je zrobić. I trzecie jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz, oczywiście nie musi pan na to odpowiadać, bo ja rozumiem, że są środki operacyjne, mianowicie zakup kontrolowany. Jak na terenie województwa katowickiego poprzez zakupy kontrolowane i jak wiele się zmniejszyło tego typu w ciągu roku?
Na temat zakupów kontrolowanych, no to już właśnie przekazałem liczbę, jaką udało się ujawnić handlujących w zeszłym 2010 roku. Czyli było to 8600.
To był cały rok województwa katolickiego, całej aglomeracji.
Tak. Z tego 4,5 tysiąca na ulicy.
Czy
to są ujawnione tak. Wszystkie sprawy dotyczące narkotyków, posiadania, handlu narkotykami.
Czy w tych liczbach znalazło się nasze miasto?
Nie, nie było.
Nie było. Proszę, dziękuję.
A drugie pytanie dotyczyło?
To mówiliśmy o...
Cóż. Mówimy o... Jeśli chodzi o tworzenie ustaw...
Tak. Przeważnie to Sejm robi, to wiemy. Tak, tylko jest kwestia załatania tej dziury.
Tworzono... dosyć szybko i nad nią cały czas z tego co wiem pracują. Pracują nie tylko w Polsce, ale pracują także nasi sąsiedzi. Kwestia skuteczności tych prac, no niestety, ale zawsze handlarze są krok przed, bo liczba środków, które się zakaże, to zawsze znajdą jakieś zamienniki i zawsze ta luka prawna, taka dziura wędrująca będzie. Czyli jest to po prostu działalność stała i tutaj ustawodawca systematycznie będzie zwiększał ilość środków zakazanych. Natomiast producenci, handlarze będą szukali zamienników, które nie są zakazane, a działają podobnie. Jak z szukałem, to oni podają, że taki środków na razie jest substancji 12 tysięcy. Także 12 tysięcy substancji zakazać, no to możemy zakazać wszystkiego. Możemy zakazać kawy, herbaty, możemy zakazać wszelkiego typu syropów. Wszystko co się używa, możemy zakazać. Papierosy też, bo tam też jest, są środki narkotyzujące, więc to jest kwestia tylko proporcji i nadążania za trendem. Gaszenie pożaru. A jak są chętni, to zawsze jak jest popyt, to się i podaż znajdzie. Tu nie ma się, jest kwestia tylko trzymania tego pod jakąś tam kontrolą.
Myślę, że na tym możemy zakończyć już dyskusję dotyczącą dopalaczy i narkotyków i przejść do tematów sesyjnych. Może zaczniemy od spraw związanych z budżetem. Bardzo proszę panią skarbnik.
Zwiększamy dochody, w sumie dochody o kwotę 447,773, to są dochody bieżące oraz dochody bieżące i na tą kwotę składają się, są to 267,92 i to zwiększenie kwoty podatku od nieruchomości. 28,500 są to dochody, które są ponadplanowych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe oraz 151,321 złotych. Jest to kwota dotacja wprowadzona do budżetu na realizację programu Kapitał Plus i na zadanie realizacja procesu nauczania uczniów w klasach pierwszych do trzeciej szkół podstawowych. Jest to program, który się będzie w tym roku i jeszcze w latach następnych i wprowadzamy go zarówno do tego roku, jak i do wieloletniej prognozy finansowej jako tak zwany program miejski. To są zwiększenia dochodów, natomiast zmniejszenie, czyli korekta dochodów o kwotę 116 900 jest to zmniejszenie z uwagi na odpłatne za wyżywienie w stołówkach, przedszkolach, czyli jest to korekta z uwagi na już wiadomo liczbę dzieci, które korzystają z wyżywienia, zmniejszamy zarówno dochody, jak i później automatycznie wydatki. To są zmiany w dochodach, natomiast jeżeli chodzi o zmiany w wydatkach. Zwiększamy w sumie wydatki o kwotę 1 384 061 zł i to jest wydatki bieżące 1 344 061 zł oraz wydatki mają kwotę o 40 000. Natomiast zmniejszenie, czyli korekta jest o 1 053 180 i z tego wydatki bieżące 918 820 i majątkowe 134 368. I teraz króciutko omówię, co składa się na zmniejszenie planu wydatków. W zasadzie te zmniejszenia można powiedzieć, że są to przesunięcia. I są to następujące. Przesuwamy kwotę 8 tysięcy z działu rolnictwo na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych. Przesuwamy wydatki bieżące z działu administracja 150 tysięcy na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. Również podobne przesunięcie, czyli z działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona tutaj wpłaty Straży Miejskiej przesuwamy 90 tysięcy również na wypłaty do wpłaty pracowników oświaty. Następne przesunięcie jest to przesunięcie z poręczeń i gwarancji. Jest to z przeznaczeniem na dopłaty do KNSKGO. To przesunięcie wynika z tego, że jest w tej chwili już 10 miesięcy, prawie 10 miesięcy wykonania, a z uwagi na te poręczenia dotyczyły spółki, ponieważ spłacają pożyczkę, które się tam poręczali na bieżąco, te środki, które tam były, można zwolnić. I przesuwamy je na brakującą kwotę KNSKGO. To tłumaczyłam, jeżeli chodzi o poprzednią uchwałę. W tej chwili po tych przesunięciach, jeżeli chodzi o kadeczka, go będziemy mieli planowo oczywiście już zagwarantowane ten wydatki do końca roku. Natomiast przesunięcia te w oświacie braki wyniosą jeszcze do końca roku około 1 400 000. No tak, gdzie to... Czyli do końca listopada będziemy mieli zabezpieczone te wpłaty z góry. Znowu musimy jeszcze dalej.
To oprócz tego, co teraz?
Tak, oprócz tego, co
teraz. A jak jest w styczniu, bo płace są z góry.
Ale to będzie to.
Będą,
no, będą. No będzie subwencja, jakieś tam rozliczenia będą. Będę, subwencja przychodzi do nas w grudniu. Z przeznaczeniem na wykładę.
Bo nie wiedziałem, kiedy to
będzie. Brakuje na grudzień.
Na grudzień brakuje na płacę na grudzień. To i tak jeszcze, no, w porównaniu z innymi miastami, to naprawdę jest sytuacja, jeżeli chodzi o wynagrodzenia oświaty, no to nie tylko u nas, ale ogólnie jest dosyć nieciekawe. Czyli tutaj to o tym wyszłym wyżywieniu mówiłam, o kadę skargą też. Następnie jeszcze jakie tu są zmiany. Zwiększamy również to, co mówiła, podatek od nieruchomości. Zwiększamy również z uwagi na to, że żłobek, z uwagi na zmianę formy organizacyjnej, w zasadzie z tego, że przeszli pod ustawy o ZOZ-ach do ustawy o pomocy, no i są obowiązani, nie ma, są obowiązani płacić. I stąd no, my robimy sztuczną taką w zasadzie tylko taką operację, bo zwiększamy ich dochody i wydatki o kwoty, które oni są zobowiązani do zapłaty. To opłaca. że zwiększamy o 40 tysięcy zadanie adaptacja i przebudowa galerii, elektrownia, żeby można było zrobić ekspertyzę dotyczącą otoczenia, w zasadzie wieży, ekspertyzę i kominu. No i zmniejszamy te środki, przeznaczamy z budowy wojska o sztucznej nawierzchni, no to nie tam są te środki wolne, są tam tego i inwestycji przetrzymamy.
Ja mam pytanie, bo ta ekspertyza wynika z tego, że za te kominy musimy zapłacić sami. Na to nie ma
te kominy są nasze. Na to nie ma dotacji. Te kominy są nasze. One mogą w ogóle.
Trzeba je będzie wydłużyć.
Trzeba zrobić ekspertyzę, co z tym dalej robić. No, no i stąd. Ponieważ była, jeżeli chodzi o elektrownię sama, elektrownia natomiast nie było wzięte, to tak zwane otoczenie wokół elektrowni, które jest. I to tyle, jeżeli chodzi o zmiany
współczesnych. Ja chciałem panią burmistrz spytać, jakby pani burmistrz przybliżyła tą dotację kapitał ludzki, indywidualizacja procesu nauczania, na czym to polega i czy w tych środkach, które są przeznaczone, to są w całości, powiedzmy,
tak, 50% całość jest zewnątrz. Natomiast jest to program, który no, zgodnie z tym rozporządzeniem o pomocy psychologicznej w szkołach, tak, dokładnie nie umiem powiedzieć, jest to 90 parę procent tych środków jest przeznaczone na wyposażenie materiałów dydaktycznych dla szkół.
To są środki na wyposażenie, tak?
Tak, ale nie jest to duże, nie mogą to być kupowane duże rzeczy, tylko to, co wolno, doposażamy szkoły podstawowe. A tutaj bierzemy tylko parę godzin, jest chyba do dinarki korekcyjnej, to można zarobić, ale to jest jakieś...
O ile pamiętam, albo w sierpniowym musiałbym do tego wrócić, echa, albo wrześniowym, ale bardziej w sierpniowym, była właśnie informacja o roku ostatnim, jeżeli chodzi o pozyskanie środków i tak dalej. W jednym z punktów był punkt, który mówił o zajęciach gimnastyki. Czyli to
jest w ramach gimnastyka korekcyjna, ale jak mówię, ale 90%.
Dla kogo będzie to kierowane, powiedzmy, w jakich szkołach?
We wszystkich szkołach podstawowych. Każdej szkoły jest koordynator, bo to są środki jakby nie z konkursu, a takiego z przydziału.
Czy to są te dodatkowe środki?
Tak, gdyż my jeszcze
mamy 71, z którego jest rozbite na rok 2011 jest 151.
Pamiętam, że się spieszyli, bo terminy mijały, a to nie było. Kwotę 553 tysiące. Natomiast na drugiej stronie mamy zwiększenie wydatków
I mamy zwiększenie wydatków bieżących na dopłatę do KZK GOS 648.
Tłumaczę, ta różnica bierze się tutaj z korekty wydatków majątkowych, dlatego że przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe zwalniają nam tak jakby różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
Pani skarbnik, te 500 tysięcy, ja rozumiem, są wydatkami bieżącymi.
Tak.
A druga strona, zwiększenie, są wydatkami majątkowymi.
Nie, nie, nie.
Też
nie.
Bieżącymi?
Też bieżącymi. Też bieżącymi, tylko to, co mówię. Ponieważ jest taka zasada w budżecie, tak, jest taka zasada 90. Jest taka zasada w budżecie, że dochody bieżące muszą pokryć wydatki bieżące. Jeżeli my i jednostki było to przesunięcie z wydatków bieżących, przesuwa się na wydatki majątkowe, to w ten czas te wydatki tak jakby bieżące zostają zwolnione, że można je...
Ja rozumiem, ale pani skarbnik powiedziała, że jedne i drugie są bieżące.
Ale no bieżące, bo...
No, mówię. Ale to... Dlaczego mówimy o majątkowymi? A są uzupełnione... No to ja jeszcze do końca wysłucham.
Jeszcze raz. Ponieważ były przesunięcia z wydatków bieżących, wydatki bieżące były na wydatki, przesuwał Wydział Gospodarki, Boże, Wydział Rozwoju, miał zaplanowane kwoty w wydatkach bieżących na dopłaty do, no, znaczy na pewne bieżące działania i przesunął to na dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania. Tam była kwota zarządzeniem wewnętrznym.
Ale mówimy teraz o KZK-GO?
Tak, ja ale żeby dojść do tego, aha, no to jest
cała
różnica,
no, żeby dojść do tego,
powiedzieć. Tak, oczywiście, żeby 30 tysięcy, 62 tysiące przesuwał senior, tak, 62 tysiące przesuwał senior z wydatków bieżących na wydatki senior, odwrotnie, z majątkowych, dobrze no, mówię, nie, bo już
nie,
z bieżących na majątkowe. I przesuwał też, zakupy były w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Około...
Czyli reasumując pani, tak, zwiększamy kwotę wydatków bieżących. Tak, oto różnicę między pieniądzem...
Nam
no to teraz
bieżące, upomniły się nam bieżące.
A nie można było, ja jeszcze spytam, nie można było zrobić tak, żeby to, co jest na bieżące, te 500 tysięcy zostawić jako kwota, która ona jest, a w tym drugim punkcie napisać tą różnicę między 640...
Nie można, bo inaczej przyznam się, nie, bo my
musieliśmy... Czyli musieliśmy tam zdjąć, tak, tak, i zwiększyć o taką kwotę.
No to, bo to są tak zwane te przesunięcia, żeby zachować tak zwaną równowagę budżetową.
No to
także jeżeli my przesuwamy z wydatków, nam to, co mówię od początku roku, nam cały czas brakuje po prostu pokrycia wydatków bieżących.
Nie rozumiem, nie rozumiem tego, że tu ściągamy, a tu zwiększamy i dlatego zadałem pytanie. Dziękuję bardzo.
A ta różnica te 90 jest właśnie z tych 134, bo jak odejmiemy 40, to żeśmy przekazali to na elektrownię, to ta różnica nam właśnie stworzy, że możemy...
Swoista,
swoista, swoista, oczywiście.
Chociaż nie wiem, że tam co macie podobno coś w akumulatorze.
Na tym wojsku są jeszcze środki, ale to są też no, majątkowe.
Czyli nie ma wyjścia, tylko podatki trzeba podnosić do kary.
Ja myślę, że no, podatki to jest państwo mają uchwały. Dajemy to do opozycji. Wieloletnia prognoza to jest tak jakby na podjęcie konsekwencją tych zmian. No i teraz jeżeli chodzi o podatki. Praktycznie od 3 lat u nas w Przelazie nie były podnoszone podatki. No powoduje nam, że ta luka pomiędzy tymi podatkami, które moglibyśmy uzyskać, a podatkami, które są u nas, no coraz bardziej się pogłębia. Jeżeli chodzi o rok 2010 do 2011, wskaźnik tej inflacji do tej podatkowej jest 4,2 i o tyle zostały podniesione podatki przez Ministerstwo Finansów, te górne granice stawek, No i stąd my proponujemy, żeby przeradzić właśnie podnieść obecne podatki.
Tak. Jeżeli mogę przerwać na sekundkę, bo ja chciałem właśnie wrócić do uzasadnienia zmian wieloletniej prognozy finansowej. Ja sobie tu zapisałem, czy tu nie ma pomyłki, bo informacja jest napisana dwa razy.
Dwa razy.
No, jakbyście Państwo spojrzeli jedno chyba trzeba skreślić, bo jest dwa razy to samo napisane, tylko jakby odwrotnie.
Tak,
czy Państwo żeście zwrócili na to uwagę? Dobra, jeżeli...
Ja zwróciłam uwagę, że mam to zaznaczone, w punkcie drugim tam jest dwa razy pisane.
No, dwa razy nie wiem. To ja już nie przeszkadzam.
Wracamy do tych podatków i stąd proponujemy w tej chwili, no żeby te, które obowiązywały podatki u nas przelazi, mówię tu o podatku od nieruchomości oczywiście, podnieść o te 4,2%. I to, jeżeli chodzi na przykład o budynków, kwota jest tu, propozycja jest 0,61, u nas w tej chwili obowiązywała 0,59, czyli podnosimy o te 2 grosze. Natomiast moglibyśmy uzyskać, bo maksymalna stawka, jeżeli chodzi o 2012 rok, jest 0,70. Czyli i tak jesteśmy po prostu jeszcze, no, do tej maksymalnej stawki nam brakuje. Ja tu mam... No i tak są po prostu poszczególne te stawki, bo tak jak mówiła, jest ta propozycja, żeby te podatki podnieść o te właśnie 4,2%. No w sumie są to nasze dochody bieżące. W sumie Państwo mają tam tabelkę taką, da nam to zwiększenie, jeżeli chodzi o nasz budżet, o ponad 400 tysięcy złotych. Przyjmując, że to, co mamy w tej chwili na terenie naszej gminy, to moglibyśmy zmniejszać. Natomiast tu mam tak z ciekawości tylko, jeżeli chodzi o stawki, które obowiązują w innych miastach, ale stawki, które obecnie obowiązują. Ponieważ no dopiero w tej chwili miasta przystępują też do uchwał podatkowych, więc no nie mam jeszcze żadnych jakie. Z reguły z tego, co się czyta, idą wszyscy praktycznie, chociażby z tej przyczyny, że brakuje tych pieniędzy głównie na oświatę, ale również i na inne rzeczy. No, z reguły idą miasta na ten, na maksymalny.
No, czyli 0,7,
tak? Tak, 0,7.
A które mają już wskaźnik?
Powyżej nas już w tej chwili, jeżeli chodzi... Tak, bo będzie miał tutaj mniej 0,57, myśmy mieli 0,59. Dąbrowa Górnicza miała 0,60, Katowice 0,61, Psary 0,63, Siemianowice 0,64, Sosnowiec 0,67, Wojkowice 0,61, Tychy 0,67, Piekary 0,62, Chorzów 0,67. Także i tak, no my jako...
A ile wyziała ta maksymalna stawka?
Teraz 0,70. Mogłaby być.
Ale co to, bo jak to było?
No jak 2 grosze wyszło 400 tysięcy, to trzeba sobie 0,9 razy, powiedzmy, 400
tysięcy.
O, tak, nie wiem, że po 8 milionów wiemy.
To nie jest jedna decyzja, co było policzone.
1 grosz nam daje 200 tysięcy w skali.
Wskaźnik ten, no, który, no, żeby... to zależy od po prostu wskaźnika inflacji, bo to jest porównywanie trzech kwartałów do trzech kwartałów, na ten rok wynosi 4,2. No i taką propozycję dajemy, żeby chociaż cokolwiek te podatki podnieść. Bo
w cenach stałych to by było to samo, co zeszłym roku. Żeby nie stracić.
Tak.
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to są podatki od nieruchomości mieszkaniowej?
Wszystkie. Od gruntu, od wszystkie podatek od nieruchomości. Od budynków i gruntów.
Od lokali.
Ale od lokali, chodzi mi o lokale. Że
20 złotych.
Tak, bo to jest mieszkanie. O wszystko.
Nie chodzi o mieszkanie, tylko o lokale użytkowe.
No to jest dług zastępczy związany z prowadzeniem działalności. Proponujemy 26,001. Mieliśmy do tej pory 19,78.
I wszędzie jest zwiększone o 4,2.
Tak, o 4,2. I też jak tu porównuję te inne miasta, one już miały po prostu, mają już wyżej.
Sosnowiec 20,8.
No Sosnowiec ma, już mówię, 20,50. W tej chwili. Jeżeli chodzi o zwolnienia, które były, to są one takie, jak były poprzednio, tylko że są w odrębnej uchwale. No, taka była sugestia, taka było wskazanie na szkoleniach, żeby to w oddzielnej uchwale, to też przygotowaliśmy w oddzielnej.
Może pewnie ci ten jest już ciarna na wiarę, kto korzysta.
Proszę o wolę,
pani radny. Chciałem zapytać, bo to jest spotkanie. Zadawałem pytanie na, czy była dyskusja na ostatnich sesji Rady Miejskiej a propos SPZ-u.
O zwolnieniach mówimy.
Mówimy o zwolnieniach, tak. Tutaj po raz kolejny jakby uchwale wnioskujemy o zwolnienie SPZ-u z tych podatków gruntowych, budynki i tak dalej. Ja chciałbym wiedzieć, jaka to jest kwota co roku. Ile szpital powinien zapłacić gminie Czeraś, a ile, na jaką kwotę go zwalniamy co roku?
Nie chcesz czegoś, ale chyba jeszcze to
powiem. No po
no nie mam takiej kwoty akurat, że w głowie mi nie ten, a nie chcę zmyślać jakiejś tej kwoty, która
by była.
Nie wiem, czy 500, ale mogę skoczyć albo coś, żeby się
zapytać. A to można zapomnieć.
Tak, co do dziewczyn tam do wymiaru podatku. To tak się myśla.
Jeszcze pytanie.
Czy jeszcze coś
tam? Tak, od ilu lat zwalniam?
Panie Michale, od ilu lat zwalniamy?
A kiedyś było pytanie? Tak, dobrze.
Nie było, tylko kiedyś była inna kwota.
Chciałbym gorąco poprosić panią burmistrz, żeby pana prezydenta zadał sobie pytanie.
Ale nie wiem, czy pani nie było
tak. Prosiłbym bardzo o zestawienie, ile gmina będzie w okresie, nie wiem, ostatnich 10 lat, na jaką kwotę zwolniła. Nie musi mieć takich informacji, ale szpital trzeba mieć mniej takich informacji, miał już te tematy, nie
pokaże. Jaką kwotę
płacą Będzinowi i na jaką kwotę Będzin, bo chciałem jeszcze raz potwierdzić, że z moich informacji Będzin wymaga od szpitala zapłaty 100% wartości podatku od nieruchomości.
I na radę nie narzekają.
Nie zwalnia z wody, płacąc 100% w terminie. Tak.
A myśmy chcieli anulować. Ja dobrze kojarzę, że był czas i to nie tak odbyty. I od rady tego typu pracowali się
zwalniają.
Klasycznie zwalniają, bo klasyki weszły tak tego.
Chyba, że będzie nie zwalnia, no, to doktor, to mówi, że
no, będzie nie zwalnia, mamy teoretycznie szpital.
Może zwalnia.
Być może na przykład mają zwalnia problem.
Jeżeli chodzi o te inne uchwały podatkowe, to jeżeli chodzi o opłatę targową, zostawiamy na takim samym poziomie 17,3. Jest kwestia tylko, ponieważ my tu musimy wpisać, ja to tylko napomnę, że musimy wpisać tę osobę, która jest kapelta opłaty targowej. I w czwartek jest, ma być rozstrzygnięty konkurs. Jeżeli ten konkurs nie będzie rozstrzygnięty, to być może, że będziemy prosić o wycofanie tej uchwały. Bo tam musi być wpisany ten inkas. No i czy to też zostawiamy na tym samym poziomie, czyli to co było u nas, czyli te 35 zł dla jako połowa, 35 zł od każdego psa, a połowę 17,50 z tytułu posiadania przez emerytów. Tak jak było do tej pory. Tak jak było do tej pory. To będzie kilka dziennika.
Panie Przewodniczący, jeżeli mogę zadać pytanie, to korzystam z tego, że są koledzy z Komisji Oświaty wśród nas. Chodzi mi o to, o te uchwały dotyczące przyznania burmistrzowi możliwości podpisywania dzierżawy tam na te do 10 lat. I tam jest napisane w uzasadnieniu, że to na wniosek właśnie kolegów chyba z Komisji Oświaty. Jakby coś bliżej, bo jaka była motywacja, czy to, żebyśmy się nie przemęczali.
Mówimy o czym? Aha, o tym. No to pan Marian, bo pan Marian był wnioskodawcą, to panie Marianie proszę przybliżyć.
Ja przedstawiałem na komisji, że te przedłużenia w dzierżach, te, które mamy 20, 30 czy 40 projektów uchwał, na każdej sesji przedłużamy, nie? Wydaje mi się, że ten element po prostu jest dla Wysokiej Rady, nazwijmy, elementem zbędnym, bo to są przedłużenia, to nie są sprawy kupna, sprzedaży, tam zamiany się, to są sprawy przedłużenia. Mówimy o garażu, którego tam, nazwijmy, pan posiada i prosi pan urzędnika teraz uchwały Wysokiej Rady, żeby panu przedłużyć o 3 lata. Wydaje mi się, że po prostu Rada Ministra ma inne rzeczy, które do robienia, koncepcyjne i wszystkie inne, żeby się tym...
Ja rozumiem.
Ja to bardzo proste zadanie prozaicznego usprawnienia. Jest zespół.
To już nie tak a propos tej sesji. Ja nie ukrywam, że taki okres, kiedy burmistrz miasta decydował o wszystkim, o sprzedaży, o dzierżawie. No to ja akurat przeżyłem w latach 1998-2002, kiedy ówczesny burmistrz sam decydował o wszystkim. Potem, kiedy w 2002 roku była zmiana, myśmy uchylili plenipotencję burmistrzowi do decydowania o tych rzeczach. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o pragmatyczną sprawę, proszę Państwa, ile nam wychodzi na głosowanie nad tymi uchwałami? 15 minut? 17 minut. Ja mam taką serdeczną prośbę, nie ograniczajmy roli Rady Miejskiej, naszej roli.
Chociaż byśmy wiedzieli, no.
Bo to się przydaje. No, mówiliśmy, był wniosek i ja najbardziej dalej ten wniosek popieram, że jeżeli jest jakaś nieruchomość, działka, która ma więcej niż 500-600 metrów kwadratowych, to przypominam razem z poprzedniej kadencji, wnioskowaliśmy, żeby nie dzierżawić tą działkę dalej, tylko żeby ją sprzedać. I taki był wniosek. W momencie, kiedy się pozbędziemy tego oglądu z takiej informacji, my o tym po prostu nie będziemy wiedzieć, że taka działka zostanie sprzedana, czy zostanie wydzierżawiona. Także no, ja z całym szacunkiem, panie magistrze, ale no, uważam, że jako Rada nie powinniśmy ograniczać swoje rządy.
Takim jeżeli mogę jeszcze, panie przewodniczący, takim decydującym momentem, które zapamiętają, była sprzedaż kina Uciecha, bez wiedzy Rady ta działka z tym kiną została sprzedana za 100 tysięcy złotych. I potem na pierwszej komisji rewizyjnej przewodniczący klubu radnych, wówczas był kolega Francikowski, przewodniczący klubu złożenie wniosku o wycofanie tego kamienia burmistrzowi. Tak jest do tej pory. I ja tutaj się zastanawiam, czy to w ogóle, czy wojewoda by nie uchylił takiego, bo myśmy potem jeszcze były próby prowadzenia i pamiętam, że wojewoda uchylił taki projekt uchwały.
Te decyzje są w ramach kompetencji Rady
Burmistrza. Tak, kompetencji Rady.
I w związku z tym, no słuchajcie, no dostajemy wiedzę, no co mam powiedzieć. Mamy pracować. W związku z tym te 15-20 minut z całym szacunkiem, ale to też jest wykorzystane do tego, że to jest też pewna wiedza dla nas. Ja uważam, że nie powinniśmy tej wiedzy się pozbywać. Tak? Teraz odpowiedź?
Tak, jeżeli chodzi o to, no nie ma odpierdy, ale to ja obiecuję, że na teraz pierdę, ale to praktycznie od zawsze chyba, bo decyzją burmistrza, albo później z uchwały i także. Natomiast to, co płaci ZOS, to jest w sumie 108 tysięcy, 5 zł i to jest grunt 35 tysięcy, 186 i budynki 72 819. Ponieważ oni tam mają tą stawkę mniejszą.
200 tysięcy, tak? Rozumiem.
Nie, 108.
To podzielone na dwie części. 73.
108 tysięcy.
108 rośnie.
Nie są
ale to jest, jeszcze tak, to jest 108 ta część czelacka bez części Będzina.
Tak.
Sekundę, bo żebym coś tu nie poznał. Nie po...
generalnie ja też może jestem od społecznych, ale wiem, że to jest tak jak było z tobą z
zobaczyłem na mapie i czy to jest tylko ten parking zaasfaltowany, czy część jeszcze tego skweru zielonego.
Żeby bardziej czytelnie będę się cały na pomiar przygotowany. Z tego co pamiętam, to miała być szerokość schodu tylko na samej
górze. Na tym rysunkowym obrazie. Właśnie pytanie, czy nie oddamy pomnika?
Może w międzyczasie pytanie do pani burmistrz, bo po raz kolejny wraca status seniora.
Ja bardzo proszę seniora.
Tak. Jeden teraz nie zmienia, tak?
Tak, nie może być ponad gminy, tylko gminy. Wyszło na trasie żywności w zeszłym miesiącu to w Urzędzie Wojewódzkim. I tak, z tego co wiem, to wygląda tak, że nadzór prawny pisze do oddziału społecznego do też wojewody. I wydział społeczny na piśmie napisał do nadzoru prawnego, że ta jedna uchwała to jest ta, która chodzi i pokazali tę uchwałę rodzinie. I w tymże samym piśmie było napisane, żeby wykreślić ze statutu ponad. Bo gmina może brać mieszkańców
zajrzałem także do Burek zwiększają 20% tylko potrzeb. Tam nie ma ich zamiaru. Także nie sądzę, żeby były jakiekolwiek problemy, żeby ten nasz dom pomocy społecznej. 20%, tak sobie ja to wyliczyłem, no być może pan proszę się pomylił.
Nawet myślimy o tym, żeby zagospodarować część, bo tam jest dużo wywolnych przestrzeni, tylko to też trzeba już się zorientować. Tak, z takim zaprzyjaźnionym dyrektorem PPS-u mówimy, tam krótki korytarz zabudować, zrobić kolejne pokoje, jak już mamy 2, 4, 6, nie? Bo już mamy po 2 dwuosobowe pokoje.
Tak, wszystko się rozwija o jedno, no chodzi o to, żebyśmy jako gmina mniej do tego dopłacali. Po roku działalności się okaże, czy to jest mniej, czy to jest więcej.
Teraz też tylko, żebyśmy pracowali nad budżetem, żeby go wyrównać, no żeby chodzi nam tych rozliczeń wstępnych, bo to dopiero zweryfikuje czas, bo tam różne rzeczy się opłaca. 1 800 000, w tej chwili było 1 600 000, no tak, 200 000 więcej, to uważam, że nie jest.
Ale ten pierwszy rok będzie rokiem miarodajny.
Oczywiście.
Bo tam jeszcze te przepisy regulują te sprawy i dopiero drugi rok będzie taki
miarodajny. Tak,
prosiłbym o zadanie tego pytania pani przyszły także.
Aha, ja bym bardzo prosił, bo dzwoniłem rano do państwa wydziału, prosiłem, żeby ta babka dołączona do projektu uchwały, żeby ona była czytelna. Babka jest tego
zajęta. Ale jest tam czytelna.
Mamy czytelną. Ja może nie odebrałem od Kasi. Kasiu, jest tam mapka?
Tak, jest.
To jedno, ja sobie odbiłem.
Ale Kasia na też teraz.
Ale
to
nie.
No, czy było chyba, że
nie, no ja dzisiaj prosiłam o materiał w formie elektronicznej i miałam przesłane, a materiały w formie papierowej były przesłane.
Ja prosiłam indywidualnie, natomiast gdyby państwo również...
Proszę nam powiedzieć, do kiedy do
no właśnie, jak to wygląda?
Jak to wygląda? Czy to jest tylko ten parking? Czy to jest ten parking?
No po prostu tutaj widać. Podobna sytuacja jak była w przypadku działki kamiennej przy Wysoczki. Wartość, która będzie szacowana i tego części tej działki przy Kinie nie
To jest to zaznaczone.
A to jest to? Tak.
Czy to jest tylko na długości
to jest około połowy tej ustawy.
Wschodnie razy dwa. Tak trzeba by było, prawda? Tak? Szanowni, wschodnie razy.
Ja rozumiem, że w momencie, kiedy gmina Szeraś wyrazi zgodę na taką zamianę, nie będzie żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby tam powstały prace. Tak? Zgodnie z obietnicą pracy.
Ale to jedno nie ma nic wspólnego z tym.
Nie, no to według komentarzy jedno i drugie ma coś wspólnego. Jeżeli zapomnił się trzy artykuły,
to ale już sprzedawaliśmy kino z warunkami.
To znaczy chciałbym Państwu przypomnieć tylko, że...
Zespół
trzech radnych przygotował projekt uchwały zobowiązującej burmistrza do wyegzekwowania zapisów z aktu notarialnego.
Czy w tym temacie jeszcze jakieś pytania? Dobrze. To myślę, że Panią podziękujemy. Pozostał nam jeszcze jeden temat, który nas dotyczył. Analiza działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym temacie prosiłbym o wprowadzenie, co gmina robi dla osób niepełnosprawnych.
Stało się materiał, co robi ten,
realizujemy wszystko zgodnie z przepisami na tyle, na ile pozwalają nam możliwości finansowe.
I nawet ponad jesteśmy do dołożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół jesteśmy zobowiązani. Zostaje rewalidacja, my nie jesteśmy zobowiązani.
Proszę Pani, Panie.
Czy w budżecie mówiliśmy o tym, że te kasy integracyjne w pewnym momencie przestaniemy takie duże kwoty dokładać, bo tam chodziło o to, żeby były kasy od pierwszej klasy do trzeciej w materiale. Teraz już mamy... I jeżeli chodzi o subwencję, to ta subwencja jeszcze na ten rok, na poprzedni, jeszcze nam brakowało, bo tam było największe, powiedziałbym, finansowanie z gminy na gimnazjum numer 3. Ale to o tym, żeśmy mówili, bo tam były dosyć duże kwoty, czy w tym momencie, bo to jest liczone, jak Pani Burmistrz mówiła, chyba na dzień któregoś tam chyba kwietnia, czy ta subwencja na przyszły rok powinno być taka, że już te kwoty nie będą takie.
Jeżeli przyjdzie nam dokładna rozpisa, bo na razie przyszła tylko ogólna kwota, jak będziemy mieli, to my z tego dokładnie już gmina ma to przerobione, później na warunki będziemy zmienić. Znaczy generalnie może to tak nieładnie zabrzmi, jak mam na tym szkoleniu oszczędności w oświacie, to wręcz mówiono, że powinniśmy rozprawić integrację, przyjmować dzieci, które nam dają duże kasy. Natomiast inne dzieci lokować w ośrodkach gdzie indziej, żeby je dowozić ponad kochani.
A mamy dużo takich dzieci, które mają taką, powiedzmy, taką dysfunkcję. Na terenie gminy mamy taką, tak?
Mamy, też mamy. Szanżonych też. Generalnie mamy coraz więcej dzieci.
subwencja dzielona na poszczególne placówki oświatowe była dopiero teraz w połowie roku po raz pierwszy, prawda? Bo tak była ogólnie.
Tak, tak.
My sobie teraz, jak przyjdzie nam ta nowa, to będziemy mieli ten materiał dostępny, to dopiero zaczynamy.
Zobaczymy, jak
to tak, tak. Bo do tej pory to się patrzyło tak jednostkowo, bo nawet pani wskaźnik takiego szkolenia przywiozła, że trzeba patrzeć i też tak zastosuje to. Że to zadaniem dyrektora jest dopasować tak arkusz organizacyjny szkoły, żeby jak najmniej do tej szkoły
dopasować do
wynagrodzenia. Natomiast pan, który prowadził szkolenia i praktyk, to i dyrektor szkoły, i ten starosta, także na różnych szczeblach jakby i naczelnik wydziału, parokrotny wieloletni dyrektor też, no to pokazywał dokładnie, jak to należy, że kwestia podziału klas, dołożenia, wielkości uczniów, że w tej klasy niską rocznie uczy, jedna z wyższą, ale ci nauczyciele wszystko można zrobić, żeby godzinowo ten temat organizacyjny a nie tam rozstawy, porównamy po prostu do nowej subwencji, już będziemy mieli wtedy jakąś informację.
Tak na wiosnę, czy później?
Nie, to no, po
czy to teraz, na początku roku?
Ale nawet w grudniu, ten podział dokładnie jest wagowy.
Nie, to na razie przyszła kwota ogólna, kwota subwencji.
Ale tak mi się jarzy, że on przychodzi przełom roku, albo koniec roku, bo on też panie. Jak tylko będziemy mieli, to też no, chcemy mieć porozumienie, prawda?
Proszę pan Mariana.
Ja mam takie dzisiaj podstawowe pytanie. Pomóż niepełnosprawny. Byłem teraz za tym dniu niepełnosprawny tam w Odeonie. Widziałem te dzieci szkoły specjalnej, widziałem te dzieci, tych dorosłych, dorosłych tam, co stoi, rodzina, czy szczelaci. Widziałem to towarzystwo tam niedowidzących, niewidomych. Oczywiście nie kryję tego, że to jest wielka sprawa prowadzić te wszystkie dzieci. Widziałem te dzieci występujące nawet w tańcach, w śpiewach. No na co wydajemy jakąś określoną kwotę. Natomiast mnie mimo wszystko to niepełnosprawny to jest ten człowiek, może inaczej troszeczkę, niepełnosprawny ruchowo, tak bym to nazwał. To jest ten, który do mnie przychodzi i powiem tak, my jednorazowo mamy na oddziale rehabilitacyjnym praktycznie 45-50 plus dochodzących 20, to jest 70 ludzi dziennie. Na samym oddziale. Ci ludzie mają wykonywanych po kilka zabiegów dziennie. Jeżeli się przyjmie, że tych zabiegów jest powiedzmy 5, to jest rząd około 300-350 zabiegów, czyli po prostu 350 zabiegów tym ludziom. Ale to jest dopiero początek. Do tego dochodzą oddziały, które są obsługiwane po to, żeby ten człowiek mógł wyjść wcześniej ze szpitala, na poziomie w sumie nie dużo, bo jest ich dużo mniej, bo to jest około 50-60 ludzi, takich, których się da, powiedzmy, usprawniać. Czyli jeżeli to usprawniać, plus oczywiście maszynerią, żeby pobudzić określone rzeczy tam prądami takimi czy innymi, nie będę tu je wymieniał specjalistycznie. I do tego dochodzi następna grupa, czyli dochodzi to, z czym ludzie się zgłaszają do zakładu rehabilitacji. I tych ludzi mamy średnio około 150, bo jeżeli na jednym gabinecie z 50, na drugim 50 to jest 100, jeżeli na masażach jest następne 50, nie liczę jeszcze drugich masażystów, to jest prawie pod 200 osób. Wiem, czy państwo widzą tą skalę tych niepełnosprawnych, tych ludzi, którzy codziennie przewidują się przez tą rehabilitację. Nie. To są niepełnosprawni. To są ludzie, których złamał nogę, dostał udaru, ma skręconą nogę, ma endo wsadzone i tak dalej. Ci ludzie mieszkają w domu. Ci ludzie idą do określonej przychodni, otrzymują określone zabiegi i przychodzą na te zabiegi do nas. Ja nie powiem, bo w ciągu tam ostatnich tam 3 lat była taka sytuacja, że otrzymałem praktycznie prawie 100 tysięcy złotych na wzbogacający zakład rehabilitacji. Mogłem otrzymać więcej, nie wiem dlaczego nie otrzymałem, bo suma była 300 tysięcy radni naszego miasta z rezerwy budżetowej przeznaczyli. Natomiast suma wydanych pieniędzy była 110 tysięcy, a resztę zostało zwrócone do budżetu miasta, czyli 190 tysięcy, tam nie było potrzeb żadnych. Pani pamięta. Pani pamięta, oczywiście, że pani.
Tu
dodajemy, tam odejmujemy. I ja osobiście uważam, że proszę Państwa, ja nie będę mówił o całym szpitalu, ja nie będę mówił o wszystkich innych maszyneriach, ale to ci ludzie, którzy przeze mnie, czy przez cały mój zakład przechodzą, jest to jeden z największych zakładów, który był, powiedzmy, przykładowo w południowej Polsce i jeden z najsprawniejszych. Powiem, że w sensie narzędziowym, czyli maszynowym, uważam, że z tych pieniędzy, które idą na tych niepełnosprawnych, przeznaczyć określony procent i tego procentu się w jakiś sposób trzymać. Ja sądzę, że po prostu maszynerię, generalnie chodzi o maszynerię. Tu nie mówimy o etatach, tu nie mówimy o pieniądzach, dlatego że żyjemy delikatnie mówiąc może nie w najmądrzejszym ustawodawstwie, gdzie jeden ma 40 lat i ma 15 tysięcy emerytury, a drugi, ten, który obsługuje i na co dzień pracuje 25 lat, ma 1500 zł. No ale to sądzę, że nowy Sejm może to wreszcie zmieni, to co poprzednicy wsadzili i tak dalej. Ja uważam, że chciałbym, żeby Państwo byli uprzejmi zastanowić się nad tym, a żeby z tych funduszy, które są na tych niepełnosprawnych, bo to są niepełnosprawni, nie chorzy, niepełnosprawni. Jeżeli odłożymy chorych, odłożymy, że leżą na neurologii, że leżą na interni, że leżą na chirurgii, chorzy, ale ci ludzie, tych 200 ludzi, których do mnie przychodzi dziennie z miasta, to są ludzie niepełnosprawni, to są ludzie, którym coś dolega. Bo tak jak powiedziałem, był kiedyś operowany, miał kiedyś wypadek i dzisiaj on chce iść do pracy i ktoś go musi usprawnić. I na to potrzeba określonych urządzeń. Ja powiem, że urządzenia są coraz droższe, chociaż nie są aż tak drogie, bo czy pole elektromagnetyczne, które kiedyśmy mieli, no i skończyło się, to kosztuje powiedzmy 55 tysięcy złotych. No jest to dla pacjentów rewelacyjne. Jeżeli posiadamy pole magnetyczne, gdzie można wsadzić osobę z metalami w środku i nic się nie będzie działo, to jest po prostu został praktycznie jeden aparat do pracy, do rehabilitacji. Jeżeli będziemy dalej trwać w ten sposób, to jeżeli się aparat skończy, to nie będzie tego. I tak sukcesywnie będziemy eliminować. Ja uważam również, że na przykład, tak już na marginesie, bardzo przepraszam panie przewodniczący, nie będę zabierał głosu, tak na marginesie. Są lasery określonej generacji. Z tego, co mi tam gdzieś moi byli uczniowie sprzed tam 40 paru lat powiedzieli, jeśli się tym zajmują, powiedzieli, że na podstawie wywiadu gospodarczego po Związku Radzieckim są, generacja laserów jest taka, że jest w stanie rozszczepić kamienie czy w nerkach czy gdzieś indziej na atomy. rzecz, którą mamy, to bardziej można traktować dla pacjenta troszkę z przymrużeniem oka, bo jak laser był przez 2 lata na oddziele, to pytałem się tych, co prowadzili te zabiegi, to stwierdzili, że jedynie poprawę stwierdzili tam gdzieś po prostu na zatokach czołowych czy szczękowych. I dlatego mówię, no to są nasi mieszkańcy, oczywiście nie tylko nasi mieszkańcy, bo to są mieszkańcy Wojkowic, Będzina, Sosnowca, Dąbrowy, Siewierza, Wojkowic Kościelnych. Każdy ma prawo przyjechać, przyjeżdżają z Katowic, z Chorzowa i z Siemianowic, zewsząd. I dlatego mi się wydaje, że ja nie mówię o określonej sumie, ale ja mówię, że to są niepełnosprawni. To nie są chorzy ludzie, to są ludzie urzędujący w domu. Pani, która ma lat 70, 75, 80 czy 85, 90, niektórzy wielokrotnie młodzi. Tak bym to osobiście widział. Dziękuję.
Może tu w nawiązaniu do pana radnego tutaj Jackiego, bo jestem bardzo zaskoczony Jackiego. To, co pan radny mówi Jackiego, 200 osób dziennie, to powinna być fabryka, a nie jakiś szpital Jackiego. Panie radny, na pewno tyle nie ma Jackiego. Ja jestem bardzo często w szpitalu. Nigdy nie zauważyłem, żeby na korytarzach jakiejś kolejki był jakiś coś Jackiego. Panie radny, jestem, jeszcze raz mówię, zaskoczony. Dla mnie jest to nieprawda. Dziękuję bardzo.
Pana Dimomerczyk, ja odpowiem, dlatego że kolejka to polega na tym, że gdyby ci ludzie wszyscy przyszli na godzinę 8, to ci ludzie znaleźliby się w 200-osobowej kolejce. Natomiast jeżeli na 4 czy 5 gabinetach są wprowadzani pacjenci co pół godziny, czy co 15 minut, w zależności od zabiegu, to tych kolejek nie ma, bo jeżeli ktoś ma na godzinę 11.30, to wcale nie musi przyjść na godzinę 8 i za przeproszeniem grzać jakieś ławki. To wynika tylko z dobrej organizacji. Ja nie będę tłumaczył panu. Na pewno pan ma rację, proszę pana, no ale ja tam pracuję i ja mogę o tym powiedzieć, ile osób przebywa dziennie. Natomiast nie będę traktował, że pan mi ubliża, czy pan, że ja oszukuję. To nie jest dyskusja i pan nie jest partnerem w tym zakresie ze mną, żeby dyskutował, co ja pacjentów robię. To znaczy nie ja, tylko kilkunastu moich asystentów, nie licząc po prostu studentów określonych uczelni. Także, proszę państwa, uważam, że to, co powiedziałem, jest dalej adekwatne. Takiego dla przykładu mogę państwu powiedzieć, że tylko na masażu, gdzie obsługują studenci, jest 52 osoby dziennie, nie licząc masażystów moich zawodowych, którzy są na dwóch stanowiskach w innym gabinecie. No to jest szereg gabinetów, bo są dwa są fizykalne. Jednocześnie na sali gimnastycznej, która się składa z dwóch sal, 20 stanowisk, jednocześnie 20 ludzi może ćwiczyć naraz, nie licząc hydroterapii, nie licząc krioterapii. Oczywiście na krioterapii mamy obostrzenia, bo to jest po prostu ciekły azot, który ma minus 160 stopni, jest bardzo drogi, nie pokrywa procedur, także w jakiejś części się tam do niego dokłada, ale jest to po prostu, jest tam tylko co prawda 12 zabiegów dziennie, ale to jest na jednym aparacie przez godzinę czasu na jednej leżance. Całość pracuje od rana do godziny 18. Wszystko, dziękuję. To jest fabryka, bo to jest fabryka. Nie będę komentował.
Ja w zasadzie tylko chciałam powiedzieć tyle, że ja się tu zgadzam z panem Marianem. Pewnie jest to rola miasta, ale no przede wszystkim jest to rola państwa i dopóki nie będziemy mieli co z tym naszym szpitalem, nasze dyskusje chyba powinny w tym kierunku pójść, co dalej. A to, że rehabilitacja jest oblegana, to prawdopodobnie wiemy wszyscy, w większości uczestniczą w tych zajęciach rehabilitacyjnych ludzie starsi,
tak,
bo oni mają czas i nerwy na to, żeby chodzić po tych poradniach. Mnie się jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło korzystać z pani.
Ale jakby pani ten nowy szereg też łapała, to również.
Chodzę prywatnie, bo można, bo jest takie, są takie kolejki do tych zakładów, że człowiek się nie może doczekać.
Nie, wystarczy się umówić, przecież ja też byłem pacjentem i właśnie to, co pan Marian mówi, przychodzi pacjent na godzinę i jest obsługiwany. Stąd nie ma kolejek, panie radny. Natomiast
ja
jest tam dużo.
Ale ja zapisywać się w terminach.
Dwie.
Albo to, co jest,
to,
tak.
To są dwie różne rzeczy.
Tak.
To są dwie różne rzeczy, natomiast wracając do tego, co pan Andrzej powiedział i odnośnie roli szpitala i wszystkiego, proszę państwa, są pewne rzeczy, że szpital jest szpitalem i powinien być w naszym mieście, ten szpital dla naszego i powinien być rozdzielony i o to walczymy. Nie za bardzo nam to idzie, ale o to walczymy. A druga sprawa, że jeżeli chodzi o rząd, powiedzmy 100 czy 150 tysięcy złotych rocznie na aparaturę, która jest coraz droższa i coraz większa generacja XXI wieku, to jest po prostu wspomożenie jako taki. A poza tym, to co pani przed chwilą raczyła powiedzieć. Proszę państwa, my weszliśmy do Europy, znaczy myśmy zawsze byli Europejczykami, ale nasze społeczeństwo starzeje się coraz wolniej, innymi słowy, długość życia zaczyna być większa od 5-7 lat. W związku z tym, przez te żeby utrzymać w sprawności kolejne 5-7 lat osobę, które wcześniej żeśmy mieli, to również musimy dla niej mieć określone zabiegi, określone zajęcia. Tak jak ja pracując kiedyś w Londynie, miałem to po prostu na bieżąco i dla mnie to nie są żadne jakieś nowości od 30 paru lat, tylko robimy to zgodnie z najwyższymi standardami w sensie angloamerykańskim.
Ja byłam teraz nieraz na konferencji. Na dzień dzisiejszy co szósty Polak jest emerytem. Prognozy są takie, że w 2030 roku co trzeci Polak będzie w wieku emerytalnym i stąd już te problemy właśnie o wydłużeniu okresu pracy, no ale to też również dla takiej rehabilitacji sygnał, że tutaj potrzebny jest ogromny rozwój. Bo coraz więcej ludzi będzie starszych i coraz większe zapotrzebowanie.
70-latek musi być na tyle sprawny, żeby tyrał przy maszynie, przy trakcie, żeby dobrze widział.
Jesteśmy bodaj w tym kraju, bo przejmy na orzeka.
Panie Marianie, przyszedł na zakłady.
Nie uznajmy,
co trzeci, co trzeci Polak w 2030 roku ma być na emeryturze, ale jeżeli odejmiemy od tego dzieci, to tak naprawdę współczynnik zastąpienia pracującego, nie pracującego, nie będzie tego.
No może półtora do jednego.
Nie będzie, nie będzie.
No jak te dzieci odejmiemy?
No więc właśnie. Dlatego coraz lepiej musimy zdrowotnie, żeby jak najmniej pracować, no i więcej dzieci robić.
Ja to po prostu.
Na
nie ma na żłobki. Nie
mamy
ma.
Żłobek.
Nie no, dawajcie na
przykład. Ja bym, jeżeli Państwo pozwolicie, może to taki mam zaciankę panu, ale chciałbym prosić Państwa o przybliżenie tych materiałów obszernych, które są dotyczące wyników testów sprawdzających na sześciu. Po szóstej klasie i po tej klasie gimnazjum. Bo te statystyczne dane, ja próbowałem to jakoś sobie poukładać, ale to chyba już mi uciekła wiedza na ten temat i nie dałem rady. Żeby tak jednym słowem, czy jest lepiej, ile jest lepiej, jak się...
To znaczy, generalnie rzecz biorąc, materiały dostaniecie Państwo po to, bo pierwszy raz mamy taki materiał zrobiony. Zrobił nam przedszłościowo Kręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jak macie Państwo podpisane, pan Cezary Lesza, nie można ma robić na to pracować.
pracował.
Kiedyś pracował.
Regionalny ośrodek doskonalenia nauczycieli w Jaworznie.
No, to kiedyś pracował w Jaworznie, ale teraz pracuje.
No, ale no, chciałam po prostu, żebyście Państwo zobaczyli, jak to widzicie, jak to wygląda, tak dla własnej pierwszej ciekawości.
Myślę, że temat rozwiniemy troszkę na Komisję Oświaty. No właśnie, że zapraszam na komisję, bo to myślę, że jest to takie trudne do rozgryzienia,
ale jest
ciekawy do analizy.
Może specjalne do władzy mieli. To przede wszystkim materiał dla dyrektorów, dla nauczycieli. Najpierw dostaliście, Państwo potem dostaną.
No a tak biorąc końcowe wnioski, to co?
Znaczy generalnie pierwszy raz w tym roku udało nam się, ale to bez tego materiału wiemy przekroczyć średnią krajową.
O.
W jednej szkole.
Taka wartość dodana. Z czym uczeń przychodzi do gimnazjum, bo on zrobił sprawdzian w klasie szóstej i ma określony wynik. I jak się to przekłada na wynik końcowy po gimnazjum? Co to gimnazjum mu dało i jaką wartość dodaną? I czy mu dało? No nie? W jakim zakresie? I to jest bardzo ważne, żeby właśnie szkoła, bo bardzo często jest tak, że analizujemy ten efekt końcowy. Mówimy o tym, że to gimnazjum uzyskało średnią taką czy inną. Ale może się okazać, że ta szkoła jest bardzo dobra, mimo że efekt końcowy średniej jest niższy, dlatego że przyszli do tej szkoły uczniowie, którzy mieli bardzo słabe wyniki. I ta analiza też wskazuje, że szkoły pracują lepiej, gorzej, i które pracują lepiej. I to jest właśnie ten materiał do analizy. Ale myślę, że to na Komisję Oświaty, Panie Radny, bo to jest to opowiadać, a naprawdę trzeba to ze dwa razy przejrzeć i dokładnie przeanalizować i troszeczkę może się znać na pomiarze dydaktycznym, no specjalistą jest Pan Lempa, ale no, jest to dużo do przeanalizowania. Myślę, że dyrektorzy będą mieli dużo do analizy razem z gronem pedagogicznym.
Temat do dyskusji.
Tak, temat do dyskusji. Tu brakuje mi tego, żebyśmy te wartości na przykład dodane analizowali w szkole podstawowej. Czego się nie da, bo dopiero mamy efekt końcowy w naszej szóstej klasie. Ale w tym gimnazjum można faktycznie to ładnie przeanalizować i zobaczyć. I grona, myślę, będą się z dyrektorami zastanawiać nad dużą skutecznością, jeżeli chodzi o nauczanie. Tam jest wiele czynników, które wpływają na tę wartość. No nie? Jak ktoś przeczytał, to zdaje sobie sprawę, jak dużo rzeczy wpływa na to, czy ten uczeń osiąga te korzystne, powiedzmy, wyniki w sprawdzianie, czy nie. Ale to zapraszam na Komisję Oświaty.
No może, że jak następny rok, jakiś materiał
prezentacji. W sprawach bieżących chciałbym jeszcze odczytać odpowiedzi na wnioski komisji skierowane do Pani Burmistrz. Wniosek pierwszy, sprawa otworzenia oddziału żłobkowego dla dzieci starszych w przedszkolu publicznym numer 5 zostanie rozpatrzona zarówno ze względu na możliwości lokalowe w budynku, jak i pod względem formalno-prawnym. I odpowiedź na drugi wniosek z wrześniowej komisji. Sprawa możliwości zabezpieczenia w przyszłym budżecie środków finansowych na remont dachu wraz z jego przebudową oraz zapewnienie monitoringu zewnętrznego w żłobku miejskim zostanie w najbliższym czasie szczegółowo przeanalizowana. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wieloletnią prognozą finansową. Także na tym zamykam posiedzenie komisji.